Tytuł tygodnia.
Don Tillman się żeni, tylko nie wie jeszcze z kim. Wdrożył więc projekt Żona i opracował kwestionariusz, który ma wyłonić idealną partnerkę. Powinna mieć przyzwoity zawód, nie może palić i przede wszystkim musi być punktualna. Graham Simpson, projekt Rosie, wydawnictwo Media Rodzina, czyta Borys Szyc.
Klaudia zaaranżowała dla mnie spotkanie z jedną ze swoich przyjaciółek, Elizabeth. Była informatyczką o wielkiej inteligencji i krótkim wzroku, który skutecznie korygowała za pomocą okularów. Wspominam o okularach dlatego, że Klaudia pokazała mi jej zdjęcie i zapytała, czy ten fakt mi nie przeszkadza. Niebywałe. Cóż za zaskakujące pytanie z ust psychologa. Oceniając użyteczność Elizabeth jako partnerki, z którą przyjdzie mi dzielić zainteresowania, która miałaby zapewnić stymulację mojemu intelektowi i stanowić potencjalną kandydatkę do procesu rozmnażania, Klaudia przede wszystkim martwiła się, jak zareaguje na oprawki okularów. Chociaż Elizabeth zapewne nie wybrała ich sama, lecz kierowała się sugestią optyka. Jak tu żyć w takim świecie? Elizabeth jest bardzo stanowcza, powiedziała takim tonem, jakby stanowczość była wadą. Czy to postawa oparta na przesłankach empirycznych? Zapytałem z oczywistych powodów. Chyba tak, odparła Klaudia. Doskonale. Równie dobrze mogłaby to powiedzieć o mnie. Spotkaliśmy się w tajskiej restauracji. Restauracje to prawdziwe pola minowe dla dyletantów w domenie stosunków społecznych, więc byłem zdenerwowany jak zwykle w takich sytuacjach. Jednak wszystko zaczęło się znakomicie, ponieważ obydwoje dotarliśmy na miejsce punktualnie o 7 wieczorem, czyli zgodnie z planem. Brak synchronizacji to karygodne marnotrawienie czasu. Jakoś przebrnęliśmy przez posiłek bez żadnych krytycznych uwag pod moim adresem. Trudno jest prowadzić dysputę, kiedy cały czas zastanawiasz się, czy patrzysz na właściwą część ciała rozmówcy. Ale za radą Gina skupiłem wzrok na oczach Elizabeth za szkłami okularów. W rezultacie brakowało mi precyzji podczas procedury podawania jedzenia do ust, ale zdawało się, że Elizabeth nie zwraca na to uwagi. Wręcz przeciwnie, odbyliśmy wielce owocną dyskusję o algorytmach symulacji. Elizabeth okazała się naprawdę ciekawą osobą. Od razu zacząłem rozważać możliwość stałego związku. Kiedy kelner przyniósł kartę deserów, Elizabeth powiedziała: nie lubię orientalnych słodyczy. Niemal na pewno było to jedynie błędne założenie oparte na niedostatecznej liczbie testów i możliwe, że powinienem je uznać za sygnał ostrzegawczy. Jednak dało mi sposobność sformułowania nieszablonowej propozycji. Moglibyśmy pójść na lody do kawiarni naprzeciwko. Świetny pomysł, o ile mają morelowe. Oceniłem, że do tej pory radzę sobie całkiem dobrze i nie spodziewałem się, że preferencje smakowe mogą wszystko skomplikować. Niestety to był błąd. Lodziarnia oferowała szeroki wachlarz lodów w różnych smakach, ale akurat wyczerpał się zapas morelowych. Zamówiłem 2 gałki, czekoladową z chili i lukrecjową i poprosiłem Elizabeth, żeby określiła zamiennik dla siebie. Nie, jeśli nie mają morelowych, to dziękuję. Nie mogłem w to uwierzyć. Wszystkie lody smakują w zasadzie tak samo. Przyczyną tego fenomenu, szczególnie wyraźnego w przypadku lodów owocowych, jest wyziębienie kubków smakowych. Zaproponowałem mango. Nie dziękuję. Naprawdę nie trzeba. Korzystając z okazji, dosyć szczegółowo opisałem fizjologiczny mechanizm wyziębienia kubków smakowych. Postawiłem tezę, że jeżeli zakupię lody o smaku mango i brzoskwiniowym, to nie będzie w stanie poczuć różnicy. Ditto, obu można użyć jako ekwiwalentu lodów morelowych. Wykluczone, powiedziała Elizabeth. To zupełnie inne smaki. Jeśli nie czujesz różnicy, to twój problem. Mieliśmy więc przed sobą dylemat, który można by łatwo rozwikłać za pomocą prostego eksperymentu. Wyjaśniłem to i zamówiłem najmniejszą jednostkę lodów o smaku mango oraz najmniejszą jednostkę brzoskwiniowych. Jednak kiedy ekspedientka je przygotowała, a ja odwróciłem się, żeby poprosić moją partnerkę o zamknięcie oczu dla dobra nauki, już jej nie było. Tyle zatem były warte przesłanki empiryczne Elizabeth i jej niby naukowy tytuł. Później Klaudia pouczyła mnie, że trzeba było zaniechać eksperymentu, zanim Elizabeth postanowiła odejść. To oczywiste, ale w którym momencie? Co było sygnałem alarmowym? Właśnie takich detali nie potrafię zauważyć. Wszakże nie rozumiem też, dlaczego zdolność odczytywania niejasnych komunikatów dotyczących smaku lodów miałaby decydować o tym, czy ktoś się nadaje na partnera życiowego. Chyba słusznie zakładam, że niektóre kobiety nie mają takich wymagań. Niestety. Proces poszukiwań, który wymaga poświęcenia każdej kandydatce całego wieczoru, jest wysoce nieefektywny. Morelowa katastrofa kosztowała mnie dużo czasu, a zysk ograniczył się do kilku ciekawostek o algorytmach symulacji.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.